Adam Krechowiecki, starosta Zygwulski, czyta Ryszard Nadrowski. Tom pierwszy, rozdział pierwszy. W kościele Panny Marii w Lublinie na wotywę zadzwoniono, a ksiądz pleban Krescenty Modliński u ołtarza stojąc pierwsze modlitwy odmawiać już począł, gdy w drzwiach wchodowych ukazała się wysoka postać starca, nikomu z obecnych nieznana. Starzec ów miał na sobie odzież ubogą. Spod szerokiej bekieszy zarzuconej na ramiona, ileże pora to była jesienna, a w tym roku 1605 niezwykle dżdżysta i chłodna, wyglądał stary, wyszarzany żupan, przepasany taśmą czarną, rzemieniem podszytą i spiętą na klamrę żelazną. Wszakże pomimo stroju tego, który w niczym zamożności nie znamionował, wchodzący powszechną zwrócił uwagę. Rycerska iście postawa zdawała się mówić, iż długa, ciężka szablica, na rękojeści której starzec wspierał rękę lewą, nie musiała rdzewieć w pochwie. Wąs długi, biały, a takaż broda nadawały twarzy starca chudej, zapadłej, okrytej zmarszczkami, wyraz niezwykłej powagi. Włosy miał także długie, aż do ramion sięgające, co się niejako sprzeciwiało ówczesnemu zwyczajowi, który od onej nieszczęsnej za króla Olbrachta Bukowińskiej wyprawy, kiedy to niecne wołochy za długą czuprynę na drzewach uwiązywali, nakazywał przystrzygać lub podgalać włosy. Ale co najbardziej uderzało w nieznajomym, to wielka, głęboka kresa, która od skroni lewej przecinała mu całą twarz prawie. Przy bliższym rozpatrzeniu się zauważono także, że prawa ręka starca była dziwnie skurczona, jakby zgięta w łokciu, a nadto brakowało jej czterech palców, które były szpetnie ucięte. Starzec z głową podniesioną, nie spoglądając na nikogo, szedł środkiem kościoła, a przed kratkami ołtarza stanąwszy, pochylił głowę na piersi i tak w kornej postawie, nieruchomy do końca mszy świętej pozostał, w medytacji jakiejś czy w cichej zatopionej modlitwie. Co zacz jest ów sędziwy starzec? Szeptano. A gdy nikt zagadki wyjaśnić nie zdołał, ciekawsi po skończonym nabożeństwie zgromadzili się w kruchcie, aby raz jeszcze owego nieznajomego oglądać mogli. Starzec wszakże pozostał w kościele dłużej, a potem jeszcze z księdzem Krescentym w zakrystii rozmawiał, który też z wielką atencją aż za próg świątyni go wyprowadził, submitując się mu, a prosząc, by na plebanie był łaskaw. Przebacz mi, wielebność wasza, odrzekł nieznajomy, a słowa te doszły uszu ciekawych, ale dziś tyle mi zaszczytu przynoszącej inwitacji odmówić muszę, ile że ledwie przybywszy, wiele czynić mam, aby się jako tako osiedlić. Przeto na później rezerwuję sobie łaski wasze. To rzekłszy, pokłonił się nisko księdzu, pożegnał się i odszedł. A ciekawi hurmem rzucili się ku plebanowi. Co zacz ów szlachcic z kresą? Pytano zewsząd. Pleban uśmiechnął się i rzekł. Ano, niewiele wiem, co zacz jest. Zowie się Jan Szornel. Szornel! zawołał niemłody już szlachcic Mikołaj Stawski, cześnik chełmski, małego wzrostu, a ruchliwy wielce, który, że najciekawszy był, a zanim na stare lata w Lublinie osiadł, w rozmaitych obracał się stronach. Przeto znał wszystkich i wszystko wiedział. Szornel, powtórzył. A jak, żeby nie znać? Wszak ci to szornele w chełmskiej ziemi dziedziczą, a ród jest żmójcki, starodawny, Herbudołęga. Jeden z nich był on rotmistrz sławny w różnych potrzebach, a potem dworzanin i powiernik stadnickiego Mateusza, który się ariańskich nowinek chwyciwszy piekł duszę, heretykom zaś kościoły oddał i ojcem jest onego Stanisława, co go też słusznie diabłem zwą. Toć to pewno on sam jest rotmistrz Szornel, zawołano. Może on, albo nie on, zakonkludował cześnik. Ile, że ów rotmistrz znacznie winien być starszy, a mnie się widzi, jako już dawno zemrzeć musiał, bo od lat wielu słychu o nim nie było. Długo jeszcze w ten sposób rozmawiano, do żadnej konkluzji dojść nie mogąc. A że tak na ulicy pod kościołem stać chłodno było i niewygodnie, cała ta gromadka szlachty znalazła się niebawem w pobliskiej gospodzie pod barankiem, gdzie zasiadłszy, a miód lub wino popijając, jęła gwarzyć tak głośno, że huk szedł jakby na sejmiku jakim. Ale mijały następnie dnie i tygodnie całe, a ciekawość sąsiadów nie została zaspokojona. Ile, że imć pan Szornel, zamieszkawszy w małym dworku opodal starej baszty na ulicy Jezuicką zwanej, wcale z nikim się nie komunikował. Do kościoła nawet chodzić przestał, a parę razy tylko widziano, że na plebanie wieczorem szedł, jakby umyślnie taką wybierając porę, gdy tam nikogo oprócz samego księdza Krescentego nie było. Dziwiło to i niecierpliwiło niepomału braci szlachtę, której tam podówczas mnogo siedziało w Lublinie dla interesów rozlicznych, albo też mieszkało stale przy klasztorach i kościołach na dewocji. Byli to najczęściej ludzie lat już podeszłych, a bez fortuny znacznej, ale byli też i posesjonaci, którzy tu sprawy w trybunale mieli, lub też podzieliwszy majątności swe pomiędzy dzieci, tu się osiedlali, chwaląc Pana Boga, rozpamiętywując dawne minione czasy. Byli też między nimi ludzie rycerscy, którzy tu po znojach obozowych wypoczynku szukali. Wszyscy zaś herbowni i rodów zacnych dziwowali się mocno, a gorszyli tym, że imć pan Szornel, osiadłszy wśród nich, tak stronić się zdawał jakby od hołoty. Około kościoła Panny Marii utworzył się tedy jakby zaścianek szlachecki. Tu najpierw mieszkał pan cześnik chełmski Mikołaj Stawski, o którym już powyżej była wzmianka. Wybudował on sobie piękny dworek, a na facjacie wyryć kazał herb Stawskich, tępa podkowa i litery swoje MS, które tam jeszcze po dziś dzień widnieją. Dalej nieco w mniejszym dworku osiadł imć pan Sobiesław Brzechwa, niegdyś żołnierz waleczny i siłacz wielki, który pomimo 60 lat wieku żelazo gniótł w garści jak ciasto, a w wieczystej był zwadzie z sąsiadem cześnikiem, co nie przeszkadzało, że się kochali wzajemnie bardzo i jeden bez drugiego żyć nie mógł. Oprócz nich było Jakubowskich dwóch, Dąbrowskich czterech, Zawadzkich i Zakrzewskich kilku, z sobą niespokrewnionych i herbów rozmaitych. Wszystko to jednak była szlachta z dawna tu osiadła, znająca się dobrze między sobą i trzymająca społem. Ilekroć o kogoś im wszystkim obcego chodziło. Między sobą bowiem waśnili się i kłócili nieraz. Nie lubili intruzów i skoro się taki pojawił, wnet go oglądano na wsze strony, a biada mu, jeśli nie okazał się pewnym szlachcicem. Bo go naówczas zgoła odosobniano i nikt z nim żyć nie chciał, że wreszcie skazany na samotność uchodzić stąd musiał. Nawet taki, który chociaż szlachcicem był, lecz z dalszych okolic przybywał, a nie miał między bracią szlachtą lubelską koneksji, musiał czas długi cicho siedzieć, a głosu nie podnosząc submitować się kornie dawniej osiadłym, by go do grona swego przypuścić raczyli i wejść z nim w bliższe konfidencje. Z czasem tedy wytworzyła się w tym zakątku Lublina jakoby jakaś konfraternia szlachecka, mająca swoje obyczajowe prawa, którymi się rządziła i od których nie odstępowała. Od pewnego czasu rejtu wodził niejaki imć pan Marcin Kozieka, herbu Skrzyżłuk. Jakkolwiek ród to ruski, starodawny i tytułu kniaź używający, sam wszakże pan Marcin był tu przed laty nieznanym przybyszem. Długi też czas, nie mając wcale żadnych krewnych ani koneksji, musiał hamować swoją burzliwą, niespokojną naturę, a ubierać się w pokorę, zanim mu wreszcie owi Jakubowscy, Zakrzewscy, Zawadzcy i Stawscy miejsce między sobą dali. Odtąd czy to siła woli i rozumu pana Marcina, czy też może indolencja tej gromadki szlachty sprawiła, że ów przybysz zajął wśród niej przemożne stanowisko. Ruchliwy, a przebiegły bardzo pan Marcin, stał się niejako głównym plenipotentem owego lubelskiego zaścianku. On sprawy sporne w grodzie załatwiał, on przeprowadzał procesa, jego zdanie tak w prywatnych, jak i publicznych sprawach nieraz przeważało. I działo mu się z tym wcale dobrze. Żył dostatnio, jakkolwiek o ile było wiadomo, majątku nie miał żadnego. Influencji tej swojej przyznać trzeba, nie zawsze używał na pogodzenie zwaśnionych. Owszem, częściej się zdarzało, iż wynajdywał sam powód sporu, zręcznie go zaostrzał i do procesu doprowadzał. Chodźmy do kniazia, mawiano w razie jakiejś dyferencji. A kniaź niby to godził, perswadował, uśmierzał, ale koniec końców z małej częstokroć zwady wielką sprawę zrobił i do prawowania się zmusił. Nie było wszakże wypadku, aby którakolwiek strona żaliła się na pana Marcina. Nawet w razie przegranej umiał on tak pięknie rzecz przegrywającemu przedstawić, że go jeszcze na szklanicę miodu zaprosił, a dziękował za pomoc i radę. Nikt też wcale nie pytał już pana Marcina, jaka go zawierucha z województwa wołyńskiego, gdzie pono rodzinę możną miał, aż do Lublina zaniosła. Akceptowano go raz stanowczo, a nie tylko akceptowano, ale pozwolono wziąć górę i słuchano pilnie, gdy mówił, co mu się wszakże nieczęsto zdarzało. Kniaź miał w zwyczaju więcej słuchać niż mówić, a milcząc i słuchając, pomrukiwał jeno pod nosem, jakby rzecz słyszaną w umyśle ważył. Gdy zaś się odezwał, to krótko, jednym, dwoma słowami rozstrzygając kwestię. Wówczas inni otwierali gęby i śmiali się lub frasowali stosownie do wyroku kniazia. Kozieka zaś nie śmiał się nigdy, a frasował się też bardzo rzadko, chyba na pozór, gdy nad swoim losem i niesprawiedliwością ludzi, którzy się na nim poznać nie umieli, ubolewać począł. Żebyż to przynajmniej postawę okazałą miał ten główny plenipotent i mediator lubelskiego zaścianku. Ale gdzie tam? Niewielkiego wzrostu, chudy, a chociaż zaledwie 40 kilka lat wieku liczył, przygarbiony szpetnie, ubrany zimą i latem w kubrak szaraczkowy, wcale nędznie wyglądał, a twarz miał szpetną, a pomarszczoną i pofałdowaną tak dziwnie, że nawet broda rosnąć na niej nie chciała i tylko jakieś rzadkie, krótkie, a ostre kosmyki wśród tych fałdów wyrastały. Oczy miał małe, ale biegające i przenikliwe, nastrzępionymi brwiami na poły zasłonięte. Nos nieco do góry patrzący, z nozdrzami ruchliwymi, a zaczerwieniony od owego miotku, którym kniazia sowicie raczono i który on bardzo lubił. Usta wreszcie wąskie i małe pokryte były rzadkim wąsem, który dwoma płowymi kosmykami na dół spadał. Za to włosy na głowie jeżyły mu się bujnie do góry, gęste i twarde. I owa to niepoczesna persona rej wodziła w zaścianku lubelskim, jako się wyżej rzekło. Najdłużej wszakże influencji pana Kozieki opierał się imć pan Cześnik Chełmski, Mikołaj Stawski, który w owym przybyszu zawsze jakieś niepewne podejrzewał intencje. Kniaź, nie kniaź, mawiał pan Cześnik, ale dali pan, warto by go zapytać, skąd i po co tu przybył, skoro tam w wołyńskim województwie kniaziów poryckich i innych możnych ma powinowatych. Niech da odpowiedź. Waść byś żądał jakieś tu indagacje ekstraordynaryjne zaprowadzać, przerwał mu olbrzymi pan Brzechwa, wieczysty oponent Cześnika, a toć wiadomo, że koziekowie na Rusi ród starodawny, a ludzie rycerscy. Jakoś mi ten na rycerza nie patrzy. Waść także na rycerza nie patrzysz, boś mały, że cię przeskoczyć można. Nie radzę próbować, odparł urażony już pan Stawski, prostując się. Bo choćby to był drągal taki jak waćpan, to mu odprawę dam. Nie boję się ja waćpana, mówił zaczerwieniony już gniewnie pan Brzechwa, machając wielkimi pięściami. Nie takich jak gniotłem w garści i nie takie łamałem podkowy jak waćpana tępa w herbie. I byłoby nieraz przyszło z tego powodu do poważnej zwady, gdyby obecni, śmiejąc się z tych zapasów wielkoluda z karlikiem, nie interweniowali i nie godzili zwaśnionych. Kozieka zaś, niewiele sobie ważąc opozycję Stawskiego, instalował się na dobre w Lublinie, a osiedliwszy się z dniem każdym coraz więcej miru i wziętości sobie zjednywał. A chociaż imć pan Cześnik nie mógł nigdy całkowicie przemóc niechęci swej i zawsze podejrzewał intencje kniazia, to na te podejrzenia jego nikt już wcale uwagi nie zwracał. Od czasu pojawienia się Szornela Kozieka nie miał spokoju. Imponował mu, a zarazem drażnił niepomiernie ten stary, poważny szlachcic, który nie idąc śladem innych przybyszów, nie starał się wcale zbliżyć do kniazia, ani też o jego influencję się ubiegał, aby uzyskać przyjęcie do owej lubelskiej konfraterni szlacheckiej. zamieszkawszy w Lublinie, do nikogo się nie zbliżał, na kniazia